Wracamy do Odysei Wyborczej. Teraz naszym gościem Piotr Semka, tygodnik Do Rzeczy, publicysta, historyk, autor książek popularno-naukowych, historycznych i nie tylko.
No i naukowych.
I naukowych też. Również. To zatem, panie redaktorze, naukowo zacznijmy rozprawę o polskiej polityce, jakąś nauce.
Zawsze jak spotykam posłów PSL-u, to oni uwielbiają to określenie. Bardzo dziękuję panu za to pytanie, panie redaktorze. Wyjątkiem był tylko Ryszard Kalisz, który zawsze miał manierę. Cześć, redaktor, mówił tak. I uważał, że jest super dowcipny.
No właśnie, to czy super dowcipny? Skoro jesteśmy w krainie żartów i humoru, był film zrobiony przez sztuczną inteligencję, który nagrała Konfederacja, żeby atakować Prawo i Sprawiedliwość, to potem tą samą monetą odwinęło się Prawo i Sprawiedliwość. Humor w polityce, zabawne to było, czy nie bardzo?
To zależy, jaką przyjąć sekwencję wydarzeń, bo pierwszy film był złośliwy, ale trzymał się jakichś standardów. Mówię o filmie, w którym trójka, czyli tak naprawdę dwójka polityków, czyli Morawiecki i Czarnek, wyrywają sobie koło sterowe, a Jacek Kurski popija wino na pokładzie rdzewiejącej łajby, która tonie, z której przechodzą wyborcy na wspaniały jacht, który wita ich męcen. A już tam machnę ręką na tą ripostę PiSu, ale następny film.
No riposta PiSu polegała na tym, że na tym statku, na którym Sławomir Mentzen chciałby przejmować ludzi z pokładu Prawa i Sprawiedliwości, tego już w tym filmie.
W kokpicie siedzi Sikorski z Trzaskowskim i Tuskiem. Spotkają się piwem, prawda?
Tak jest, a podaje im piwo Sławomir Mentzen jak kelner.
I to też było złośliwe, ale w jakimś standardzie. A potem Mentzen wyskoczył z takim oto filmikiem. Leci korweta, która ma flagę amerykańską, izraelską. Na niej rozchichrany Trump i Netanyahu. Wyławiają ze wody przemoczonych Morawieckiego, Czarnka i Kaczyńskiego, którzy całują ich w cztery litery. I to było i wulgarne, i dosyć ciekawe, bo znaczy pokazujące, że Mentzen absolutnie jak gdyby nie zważa na to, że polityk, który jednak przymierza się do władzy, przynajmniej w perspektywie półtora roku już, no idzie na zderzenie z krajem, który, jak to wczoraj pokazało zwolnienie Andrzeja Poczobuta, ma dużo do powiedzenia w naszym regionie. Więc to jest przykład, że Mentzen ciągle jest o takim dużym chłopcem w krótkich majteczkach.
Znaczy, ale sam pomysł, pierwotny film, który chyba nie został tak,
nie, znaczy, inaczej,
tak omówiony, jak powinien, to ja tylko już od tych opisów filmów, no bo nasi radiosłuchacze ich pewnie w rzeczywistości nie widzieli, to nie ma co o nich opowiadać, ale sam koncept jest taki. Tak, PiS się wali, PiS tonie, chodźcie na mój pokład, mówi Sławomir Mentzen.
Tak, no i to jest przykład, że istnieje taka doktryna Konfederacji pod tytułem to my będziemy rozdawać karty, dlatego możemy walić we wszystkich. Ale właśnie, jak okazuje się, nie we wszystkich, bo jednak więcej wysiłku włożył w przejmowanie, znaczy w pomysł na przejmowanie wyborców PiSu. Tyle, że ci wyborcy PiSu mogą być zrażeni do PiSu, ale jak potem widzą drugi filmik, który pokazuje Kaczyńskiego na kolanach, wyborcy PiSu, tych młodych, których Konfederacja miała przejąć, to już przejęła. Wyborcy PiSu, nawet jeżeli są trochę rozczarowani PiSem, to jednak nie wiem, czy chcą oglądać takie upokarzanie No, człowieka, który ma pewne zasługi, mówi o Jarosławie Kaczyńskim, z którym byli jakoś zżyci. Właśnie to jest takie, wychodzi takie szczeniactwo Mencena. Ale ja bym chciał zwrócić jeszcze uwagę na głębszą sprawę. Otóż bardzo często dywagacje dotyczą, no jaki jest poziom wewnętrznej demokracji w PiS-ie, prawda? To było bardzo widoczne w ostatnich pół roku, kiedy to bardzo liczni publicyści, zazwyczaj z obozu liberalnego, zadawali takie pytanie, no dlaczego PiS skręca w prawo, albo czy pamiętam takie pytanie, które sformułowała Joanna Miziołek, jak długo jeszcze Morawiecki będzie znosił upokorzenia. A nikt nie zauważa, że w Konfederacji nie ma absolutnie żadnej wewnętrznej dyskusji. To znaczy Mencen może robić film, no, który rzuci się na pozycję międzynarodową, a przynajmniej w relacjach z najważniejszym sojusznikiem w kwestii bezpieczeństwa w Polsce. I w jego partii absolutnie nie ma żadnej dyskusji, nie ma głosów, którzy mówią, no a może nie drażnijmy PiS-u, skoro jednak trzeba, toczą się rozmowy na temat jakiegoś paktu senackiego, a może jednak nie wchodźmy w tą taką propagandę stawiającą znak równości między Izraelem a Ameryką, co jest na przykład domeną Grzegorza Brauna. Okazuje się, że wielki król Maciuś I, polityczny król Maciuś I, czyli Mencen, no, wymyślił sobie filmik, domyślam się, że pewnie płakał do łez razem z jakimś grafikiem komputerowym, jak wymyślał te upokarzające dla PiS-u akcenciki. I w partii jak gdyby nic się nie dzieje. Wcześniej polityk tej partii, pan Berkowicz, wyskoczył z flagą Izraela ze swastyką i też zasadniczo nie było tam żadnych głosów, że może to nie jest najlepszy pomysł, że to jest jakaś przesada, że to jest złamanie jakichś standardów. I powtarza się za każdym razem ta sama historia. Krzysztof Bosak nie ma zasadniczo nic do powiedzenia. Może czasami powie, że no on to by tak może nie zrobił, ale Berkowicz martwi się o dzieci i kobiety w Strefie Gazy i tak dalej. I to jest, pokazuje, jak bardzo te partie są partiami, całkowicie partiami jednego człowieka. Mówię o Grzegorzu Braunie i o panu Sławomirze Mencenie. W tych partiach nie można zobaczyć jakichkolwiek różnic zdań. Ci wszyscy, którzy liczyli, że Krzysztof Bosak będzie jakąś alternatywą, że będzie kimś, kto może się postawić, nie, to jest taki Sancho Pancha, który idzie za swoim Don Kiszotem. To wszystko źle wyłoży stworzeniu jakiegoś bloku powyborczego, który odsunąłby Platformę od władzy. Zresztą politycy, na przykład, przepraszam, publicyści Klubu Jagiellońskiego, takiego dosyć ciekawego środowiska, mówią wprost, że Morawiecki powinien odejść, bo i tak nie ma szans na stworzenie większości prawicowej, a więc lepiej powtórzyć motyw Brauna, czyli być tego motywu Brauna. Braun odszedł z Konfederacji, a uzyskał więcej niż miał i wcześniej, znaczy włącznie obecnie dziś Konfederacja Mencena i Konfederacja Brauna ma więcej niż miał kiedyś Konfederacja łączna Mencena i Brauna. No i jak gdyby puszczają takie oko do Morawieckiego, a może jednak powinieneś wyjść, bo niczym nie ryzykujesz, bo i tak nie ma szans na stworzenie większości po wyborach, prawicowej po wyborach w 2027 roku. Jeśli ten pogląd będzie się rozpowszechniał, to rzeczywiście Tusk ma już w kieszeni kolejną kadencję.
I na to pewnie idzie gra, ale jak się spojrzymy na samego Tuska, przed nim, przed rządem dwa wota nieufności, ale wczoraj Paulina Henik-Kloska trochę się ugięła, poszła na spotkanie z klubem Polski 2050, czyli partii kiedyś Szymona Hołowni, tej połowy partii Szymona Hołowni, teraz zarządzanej formalnie przez panią Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, no i doszło do porozumienia, więc spokojnie pani Henik-Kloska i pani Soberańska-Grenda, minister zdrowia, mają większość i triumfalnie przejdą.
Tak, ja w ogóle,
ale pamiętam takie
alarmy, nie bardzo wierzyłem, że tam koalicja, przyspieszone wybory. Donald Tusk unika ryzykownych działań. Raczej woli doczekać do 2027 roku. Może ze swego punktu widzenia założyć, że nie będzie większości prawicowej. Albo będzie razem z Braunem, ale Braun na to nie, ale wtedy PiS na to nie pójdzie. A Mencen jest to polityk, który będzie się wiecznie realizować w skakaniu po PiSie, a jak trzeba, to pójdzie na kolejne piwo z Sikorskim, więc tutaj ja niespecjalnie wierzę w jakąś przemianę. Znowu, ja jeszcze właśnie nie wierzę w ten scenariusz, którzy mówią, że no, Bosak wtedy odejdzie od Mencena. Nie, nie odejdzie. On jest przyspawany jak łańcuchem do Mencena. To Mencen trzyma kasę w tej partii. Bosak nie zbudował żadnego swojego zaplecza, żadnej swojej frakcji. Czy potrafię pan wymienić chociaż dwóch ciekawych przedstawicieli frakcji Bosaka? Bo ja nie jestem w stanie na przykład.
To jest pytanie, kto do jakiej frakcji tak praktycznie należy, ale na przykład w Ruchu Narodowym jest pani europoseł Anna Bryłka. Jest wiceprezesem Ruchu Narodowego, a jest to bez wątpienia polityk ciekawy, więc
no
myślę,
dobrze,
że byśmy mogli...
Się. No można powiedzieć, że jeszcze pani Zajączkowska-Helnik.
Ale to akurat
weszła.
Nabytek, tak, z recyklingu
tak,
politycznego.
I tak dalej, ale ja nie widzę, żeby Bosak z tego robił jakąś... użytek. Ja ciągle widzę Bosaka występującego w studiach telewizyjnych. Najbardziej lubi występować w Polsacie. I mam wrażenie, jakby to wyczerpywało już jak gdyby tą amplua pana Krzysztofa. Jeśli mogę zachęcić go, to powinien jakoś oznaczyć, jeśli ma inne poglądy od
na razie od tematu, od którego zaczęliśmy, czyli tych filmów, powiedział, że nie jest smutny, że na tych filmach, które publikował Sławomir Mencen, nie był obecny. No to był taki dość wyraźny sygnał, ale rzeczywiście no, powiedział, że nie jest mu smutno, że nie został uwzględniony na nagraniach Sławomira Mencena.
No tak, ale to są wieczne takie mełczanki pod tytułem no ja bym w tym nie uczestniczył, no ja mi się to nie podobało, no i ja bym zrobił inaczej. No już my to słyszymy od 3 lat. No. To jest taki, no przepraszam za złośliwość, ale to jest taki polityczny rytuał. No,
no to teraz
który niczego nie narusza i nie zmienia w relacjach Mencen-Bosek.
To wróćmy teraz do bieżącej polityki. Jak się patrzymy na to, co się dzieje także za naszą zachodnią granicą w Niemczech, chociażby kwestie związane też z sondażami, gdzie AfD lideruje. Duża zmiana. Donald Tusk w tej chwili bardziej patrzy już na Paryż niż na Berlin, bo Berlin może wpaść w ręce prawicowych radykałów.
To jest właśnie takie efektowne, clickbaitowe teksty z tytułów w Interi albo w Onecie. AfD największą partią idą po władzę? Nie, proszę pana, no posiadanie 28% i bycie ciągle izolowaną partią nie daje, oczywiście jest krokiem w kierunku dojścia do tego momentu, który kiedyś w Niemczech nastąpi, w którym AfD uzyska 45, może 47 i wtedy będzie mogła jednostkowo. Na razie jest daleko. To, że ktoś jest największą partią, nic nie znaczy na drodze do zdobycia władzy, ponieważ ciągle w Niemczech działa tak zwany system kordonu demokratycznego, który powoduje, że wszystkie inne partie sprzysięgają się, aby stworzyć koalicję większościową. Ale to, że AfD rośnie, tak, ma pan rację, ale to, że tu już władza tego, tam pani szefowa Weigel szykuje się do funkcji kanclerza, nie, nie opowiadajmy takich rzeczy. Natomiast to, że Niemcy mogą w któregoś dnia, może nie za 2 lata, ale może za 5, uzyskać AfD większość, to jest prawda i w tym sensie problem istnieje.
Ale jak się patrzy na te relacje chociażby Donalda Tuska z Niemcami czy z Paryżem, no to wydaje się, że Berlin już przestaje być dla Donalda Tuska takim jednoznacznym wyznacznikiem,
no bo
gdzie
Berlin
jest centrum.
Osobiście nie wiem skąd to się wzięło, ale kanclerz Merz parokrotnie już publicznie zlekceważył pana Tuska, natomiast też bez przesady. No. Macron przyjechał do Gdańska sprzedać i wrzucić Polakom na łeb ileś szmelców z francuskich wytwórni zbrojeniowych. Dobrze, nie szmelcu, ale francuskiego sprzętu zbrojeniowego. I w tym sensie prezydent Francji działa jako komiwojarze francuskich fabryk zbrojeniowych, które w dużej mierze są państwowe. Więc jak gdyby robi to, do czego go państwo francuskie zobowiązuje. Nasz przywódca, pan Donald Tusk, wchodzi w tą logikę, z której my szybko się nie wyplączemy, bo to będzie działanie, które będzie miało na celu całkowicie wyeliminowanie naszych zakupów w USA. W związku z tym dokładnie dzieje się to, przed czym przestrzegano w momencie, kiedy była dyskusja o programie SAFE. Będzie to program uzależniający nas wyłącznie od technologii francuskiej, częściowo niemieckiej. To się na naszych oczach dzieje. Ale proszę tego nie nazywać wielką polityką, tylko to jest polityka handlowa. Któraś? Kiedyś w PRL-u chyba był taki centrala eksportu zbrojeniowego i ich emisariusze przemierzali kraje afrykańskie, aby obchnąć polski kałasznikowy z fabryki Łucznik. No. Teraz prezydent Macron to samo robi w Gdańsku. A że dla tego celu pochwie, że Starówka jest piękna, dwór Artusa jest wspaniały i porozmawia z Donaldem Tuskiem nie potrafiąc się nauczyć, jak wygląda polska nazwa Gdańsk, bo jak Tusk powiedział, że Gdańsk, on na początku nie zrozumiał. Dopiero jak tu powiedział Danzig, kto zrozumiał. No, to już jest niestety przykry dla nas cukiereczek, który musieliśmy jeszcze przełknąć po kupieniu francuskich firm zbrojeniowych.
Panie redaktorze, naszym gościem Piotr Semka, to wróćmy do polskiej polityki, do tych dwóch wotum nieufności, które teraz na pewno Tusk spokojnie obroni.
No nie wiadomo, czy na pewno, ale raczej bardziej większej szans, że obroni niż nie obroni.
Na pewno, bo procedura jest taka, żeby odwołać ministra, trzeba mieć większość bezwzględną, czyli trzeba mieć 231 głosów za odwołaniem. Tylu opozycja nie ma, chociażby cała się na sali stawiła, więc los jest prawie że przesądzony. Natomiast pytanie, czy to nie będzie pyrrusowe zwycięstwo? Czy jednak obrona, może jeszcze bukiet kwiatów, było tak za pierwszego Tuska, że różni niepopularni ministerzy byli obraniani, dostawali potem bukiety kwiatów i to było kontrskuteczne. Czy nie jest tak, kiedy Donald Tusk wyjdzie i powie: gratuluję, cudowna minister Sobierańska-Grenda, cudownie zarządza służbą zdrowia.
Każde dziecko w Polsce wie, że minister Henning-Kloska nie jest dobrą ministrą, czy ministrem, jak kto woli. Natomiast nie zamaskuje to takiej jałowości, dryfu tego rządu. Natomiast pokazuje to, jak sprawnie jest trzymanie posłów Polski 2050, jak sprawnie ludzie Tuskają, kontrolują tą partię, jak poszczególne bunty pani Pełczyńskiej na Łęcz niewiele jak gdyby wnoszą do polskiej polityki. No to jest takie nadąsanie, bo pan Tusk nigdy nie dopuszcza do głosu na posiedzeniach rządu pani Pełczyńskiej na Łącz. Jest jeszcze Hołownia, który coś tam pomruczy, że coś mu się nie podoba. Ale to nie są politycy, którzy są w stanie wystąpić. I tu kamyczek do ogródka frakcji Morawieckiego, bo ta frakcja istnieje, przecież nie ma co się oszukiwać, że oni zezując na PSL i na Polskę 2050 są naiwni jak taki młody licealista, który marzy, że zbliży się kiedyś do jakiejś szacownej pani, do której bije mu serduszko. No, to są partie mocno zakwotwiczone pod wieloma względami w obozie liberalnym. No, PSL na przykład jest w tej samej grupie w Europarlamencie co Platforma i takie mechanizmy już wypracowała sobie Unia Europejska, a dokładniej rozgrywający, żeby takie bunty miażdżyć. No, ludzie pana Manfreda Webera, który jest obecnie szefem ten Europejskiej Partii Ludowej, wiedzą jak takich, którzy zerkają w kierunku prawicy, stawiać do pionu. Więc to jest tylko kolejne przypomnienie, że harcerze tak zwani, bo widziałem niedawno na przykład, była taka rozmowa jednego z harcerzy z panem Hołownią i taka, a Hołownia doskonale opanował takie puszczanie oko, mówienie, że no wiele rzeczy mi się nie podoba u Tuska, ale nic z tego nie będzie. O, w PSL-u jest taki poseł Sawicki. To on chodzi do radia i tam krytykuje Tuska i tak dalej, ale to tylko robi poseł Sawicki już. Na przykład poseł Zgorzelski zawsze prezentuje twardą linię. Najjaśniejszy Donaldzie, przy tobie stoimy, stać chcemy. No, i tak to wygląda. Taki cyrk dla naiwnych.
Cyrk dla naiwnych.
Naiwnych harcerzy bym się wyzłośliwił dokładnie.
Może to, skoro przy harcerzach jesteśmy, to zakończmy naszą rozmowę tą wizją, która też w naszej dyskusji się pojawiła, czyli partia Mateusza Morawieckiego i taka teza, że polska prawica jest trochę w roku 2000 czy 2001 i czas na wielkie przetasowanie, jak było wtedy po upadku AWS-u.
Tak, tylko widzi pan, wtedy te wielkie przetasowanie wynikało z tego, że swoją szansę wykorzystał Jarosław Kaczyński, który był politykiem, który miał, który jak gdyby dobrze poczekał na kryzys dużego, sklejonego z wielu partii prawicowych bloku AWS. A teraz ja zastanawiam się, czy Mateusz Morawiecki odniósłby sukces. No, podobno w polityce jak w miłości, jak człowiek nie spróbuje, to się nie dowie. Ale czy to byłaby partia, która by no zdobyła przynajmniej 15-20%, nie wiem, bo ma duże wątpliwości. No jak teraz już nawet, kiedy medialnie jest ogromny rozgłos wokół ewentualnej secesji, chyba w sondażu było 5,7, dobrze pamiętam, tak chyba Rzeczpospolita to zrobiła. Nie wiem. Ja na to patrzę, może dlatego krytycznie, bo jak coś się ma, to się tego nie docenia. To, że istnieje duża partia PiS, która zdobywa w sondażach gdzieś około 26, tam chyba 29 ostatnio było w sondażu w jednym Super Expressie bodajże, to jest ogromna wartość. Jak ona się podzieli, będą 4 prawice, a tak naprawdę 5, bo będzie Konfederacja Korony, Ruch Narodowy Bosaka, Nowa Nadzieja Mencena, PiS Czarnka i jako piąty element Rozwój Plus Morawieckiego, to będzie 5-osobowy taki 5-osobowy blok, w którym emisariusze Tuska będą mogli mieszać jak w garnku. Rzadko kiedy 5 podmiotów czy 4 nawet podmioty potrafią stworzyć coś trwałego. Mówię jako człowiek, który pamięta mozolne budowanie koalicji na początku lat 90.
No dobrze, to z tym doświadczeniem zostajemy. Piotr Semka był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Ale zawsze też mam świadomość, że idą nowe czasy i przychodzą nowi politycy, którzy sami chcą coś zaryzykować w polityce. I tutaj na przykład pan Dworczyk jest taką wyraźnie postacią, która chciałaby być takim kanclerzem u boku pana Morawieckiego, więc z doświadczenia wiem też, że ludzie czasami, mimo że w teorii jak gdyby coś, tu w tym sensie Krupiak Groński ma rację, że Braun odchodząc z Konfederacji zaryzykował i zdobył swoje, choć ostatnio widziałem, że sondaże znowu są gdzieś tam między 7-8%, więc to też się nie dzieje to, co zapowiadał Braun, że będzie rosnąć. Nie, to nie jest.
O czym mówił Piotr Semka, bo musimy postawić kropkę, panie redaktorze. Niektórzy
tak
fale
przypływają. Ale się gada, że ja bym z panem to przygadał jeszcze dobre 20 minut.
Albo i pół godziny. Umówimy się na wieczorną audycję. Będziemy mówić, a teraz...
Nie, mówić bez końca nie ma co, ale jak jest jeszcze parę tematów, to byłoby o czym gadać. Na przykład,
nie wiem,
co zrobi druga strona.
Nie wiem, czy nie zająłbym...
W PiSie.
Nie wiem, czy to zdanie pana redaktora było na pewno prawdziwe o tym, że temat, że nie ma co mówić bez końca. Piotr Semka był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. W studio jest już Jakub Duszak i teraz będzie serwis informacyjny.